Pokój wam, bracia i siostry. Z całego bogactwa myśli biblijnej, która traktuje o budowaniu, wybrałem jeden werset, który przemawia do mnie najsilniej. Byłem jeszcze młodym chłopakiem, może jeszcze nawet zanim zostałem ochrzczony. Kiedy czytając Ewangelię natrafiłem na ten werset, on brzmi jak przestroga. Poważne ostrzeżenie. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 14, czytamy od wersetu 28. Któż z was bowiem, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby, gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Ponieważ odrabiam dzisiaj lekcję na zadany temat, bo poproszono mnie, abym usłużył rozważaniami na temat budowy na zewnątrz, nie znalazłem bardziej odpowiedniego wersetu, od którego mógłbym rozpocząć. Bo to jest werset, który mówi o tym, jak nas widzą. Jak nas widzą ludzie z zewnątrz. Bo jeżeli zauważą, żeśmy zaczęli, ale nie dokończymy, to nie wzbudzimy ich podziwu, nie zaskarbimy sobie ich względów, w żadnym razie nie zapewnimy sobie uznania, przeciwnie, będą się z nas naśmiewać, mówiąc, żeśmy zaczęli, ale nie możemy dokończyć. I nawet jeżeli nasz początek będzie szczery i pełen zapału i taki, że będzie porywał za sobą innych, to nie będzie z tego nic, jeżeli się okaże, że nie możemy dokończyć. Odwołam się do pewnego świeckiego przykładu. Inżynier francuski Gustave Eiffel zbudował w Paryżu wieżę, to dawne czasy przed I wojną światową, która dzisiaj jest symbolem miasta. Ale kiedy budował tę wieżę, to była ona powszechnie krytykowana, że nie pasuje do starej architektury zabytkowego Paryża, że to takie nie bardzo wiadomo co, jakaś taka żyrafa z kraty i że będzie bardzo dobrze, jeżeli zgodnie z zamierzeniem twórców tej wieży zostanie ona wkrótce po tym, jak ją zbudują, z powrotem rozebrana. Bo wieża była budowana z przeznaczeniem, że wkrótce po tym, jak ją postawią, to ją z powrotem rozbiorą. Bo miała być tylko rodzajem eksponatu na wystawę światową, którą wtedy w Paryżu urządzano. Ale kiedy wieżę wzniesiono do końca, to okazała się być tak wybitnym dziełem architektury, że wbrew pierwotnym zamierzeniom pozostawiono ją. I dzisiaj wieża Eiffla jest jednym z symboli Paryża, chyba najgłośniejszym. Gdyby komukolwiek z nas zapytać, z czym się kojarzy Paryż, no to z wieżą Eiffla. Jest symbolem miasta. W założeniu miało nie być tak. Ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby z powodu błędu konstruktora, złych obliczeń inżynierów, czy jakichś niedopatrzeń budowniczego, przerwano by tą budowlę w połowie. Starczałby taki niewydarzony kikut na pośmiewisko. To dopiero trzeba byłoby czym prędzej rozbierać, żeby nie psuło wystawy światowej. No i dopieroż inżynier Gustave Eiffel byłby okryty pośmiewiskiem, jako ktoś, kto zaczął budować, a nie mógł dokończyć. A ponieważ dokończył, jest sławny. To przykład świecki. Ale to Biblia mówi, to sam Chrystus Pan mówi, że będą naśmiewać się z was, jeżeli będą mogli o was powiedzieć, że ci ludzie zaczęli budować, a nie mogą dokończyć. Jeżeli więc mam mówić o budowaniu na zewnątrz, to chcę powiedzieć o tym, jak nas widzą z zewnątrz. I nie będą cenili naszej budowy. Nie będą cenili też i nas, jeżeli się okaże, że zaczęliśmy, a nie możemy dokończyć. I chciałbym was, bracia i siostry, ostrzec przed trzema błędami, które mogą się przytrafić podczas budowy tej wieży z Ewangelii. Żeśmy zaczęli pełni zapału, szczerym sercem. Przed trzema błędami, które budowniczym mogą się przytrafić. Budujemy bowiem wspólnie naszą społeczność i każdy chciałby, żeby nasza społeczność nie była jak niedokończona wieża i że już nie ma ani sił, ani środków, żeby dokończyć tę budowę i śmieją się z nas. Przeciwnie, chcielibyśmy, żeby nasza społeczność zasługiwała raczej na szacunek i uznanie tych, którzy będą patrzyli na nas z zewnątrz. Ja nie patrzę na naszą społeczność z zewnątrz, patrzę tak jak każdy z was od środka, dlatego będę mówił o tym, co my możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, aby nie stanąć w sytuacji, że raptem nie da się dokończyć rozpoczętej już budowy. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, o której powinien pamiętać każdy budowniczy, jest ta, że społeczność taką jak nasza, taką społeczność wyznaniową i taką społeczność duchową buduje się całymi latami i buduje się przez pokolenia. O tym traktuje pewien bardzo wymowny werset z Ewangelii, zapisany przez apostoła Jana, Ewangelia świętego Jana, rozdział 4, tam gdzie jest zapisana rozmowa naszego mistrza z Samarytanką. I pan tam apostoł Jan zapisał godne uwagi słowa Chrystusa i te słowa brzmią tak. Osobliwym trafem będę je czytał tak, że nawet pora roku się zgadza, kiedy te słowa będą wypowiedziane. Kto zajmuje się uprawą roli, zaraz się połapie, o co chodzi. Ewangelia świętego Jana, rozdział 4 i czytamy od wersetu 35. Czy wy nie mówicie, mówi Chrystus Pan do apostołów, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wyście zebrali plon ich pracy. Inni się trudzili, a wyście zebrali plon ich pracy. Stary przekład, Biblia Gdańska, ma w tym miejscu: inni pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Od tego chcę zacząć, proszę braci, bo to jest niejako fundament. Trzeba każdemu z nas pamiętać, że wchodzimy w pracę naszych przodków, naszych poprzedników, którzy pracowali nad tym, co nazywamy niwą pańską. Za nami jest dziedzictwo całych pokoleń chrześcijan, którzy nieraz dosłownie życie swoje oddali dla tej pracy. Jesteśmy dziedzicami Jana Husa, Lutra, Reformacji. Jesteśmy dziedzicami tych chrześcijan, którzy w Stanach Zjednoczonych w XIX stuleciu zapoczątkowali odnowę chrześcijaństwa. Jesteśmy dziedzicami pastora Karola Russella. Jesteśmy dziedzicami naszych dziadów i naszych ojców. Żaden z nas nie poznał tych praw biblijnych, które wyznaje i w które wierzy, bez pomocy tych, którzy byli przed nami. W mniejszym lub większym stopniu być może niektórzy z nas, a może nawet większość w całości, korzysta z tego, co przed nim wypracowali inni. Inni pracowali, a wyście zebrali plon ich pracy, powiada Chrystus. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądała budowa, gdy starzy murarze odchodzą na emeryturę lub rentę, a przychodzą młodzi i zaczynają budowę od tego, że niszczą dobre, wybudowane już fundamenty. Wiadomo, że z takiej pracy nie będzie nic, bo jeżeli każda następna generacja będzie zaczynała od tego, że do szczętu wyburzy to, co było przed nią i zacznie budować swoje, a po nich przyjdą następni, którzy będą postępowali tak samo, to taka praca będzie jednym pośmiewiskiem dla tych, którzy będą patrzyli z zewnątrz. I o tym nam trzeba pamiętać. Należy szanować, mieć w poszanowaniu i korzystać z dobrego dorobku przeszłości. To uczy nas pewnej pokory i skromności, bo jeżeli w tej przeszłości poszperamy, to raptem się okazuje, że na przykład takie prawdy wiary, które wyznajemy, że wierzymy w powszechne zmartwychwstanie, że wierzymy, że chrzcić powinni się ludzie dorośli, a nie dzieci, a zwłaszcza niemowlęta, które jeszcze zupełnie nie mogą rozumieć z natury rzeczy, czym jest naprawdę chrzest i o co tu chodzi. Że uznajemy Pana Boga, który jest najwyższym, a Chrystus Pan Synem Jego. Wiele tych prawd wiary to są prawdy, które wywodzą się z ruchu reformacyjnego XVI stulecia. To wyznawali bracia polscy, Arianie, już w XVI wieku tutaj w Polsce. Te prawdy wiary trafiły, kiedy wygnano ich z Polski do zachodniej Europy, do Holandii, do Anglii. Potem się przedostały wraz z emigrantami na kontynent amerykański. Tam istnieje do dzisiaj kościół unitariański, który takie prawdy wyznaje. To są rzeczy stare i dawne. Nie myśmy to wymyślili. Inni pracowali, a wyście zebrali plon ich pracy. I trudno spodziewać się wielkich osiągnięć po takich budowniczych, którzy swoją pracą zaczynają od tego, że burzą to, co dobrego wznieśli ich poprzednicy. Ja nie mówię wiernie trzymać się wszystkiego, co było przed nami. Bo każdy z nas, który buduje, jest tylko człowiekiem. I choćbyśmy się nie wiadomo jak starali, to na tym gruncie, który jest Jezus Chrystus, nie jesteśmy w stanie zbudować tylko ze złota, srebra i szlachetnych kamieni. Każdemu się przytrafi trochę drewna, siana i słomy, według słów apostoła Pawła. Ale sztuką jest to drewno, siano i słomę, te nietrwałe materiały odrzucić. Niech drewno posłuży jako szalunek czy coś tam jeszcze. Ale zostawić to, co naprawdę było cenne. Tego nie zniszczyć. A to jest błąd, który może się przytrafić zwłaszcza młodym i niedoświadczonym budowniczym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jemu Pan Bóg tyle objawił, że on wcale nie potrzebuje korzystać z tego, do czego przed nim doszli przodkowie. I nawet znam jednego takiego człowieka, który mówi o sobie, że ja nie buduję na cudzym fundamencie. Jego słowa można odczytać. List do Rzymian, rozdział 15. I w tym rozdziale 15 apostoł Paweł pisze o sobie tak. Rozdział 15, werset 20 listu do Rzymian. Przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. I rzeczywiście, apostoł Paweł mówi o sobie. Ja jestem tym, który nie budował na cudzym fundamencie. Mówi, przeciwnie, ja się starałem o to, żeby nie budować na cudzym fundamencie. No dobrze, ale kto z nas jest taki jak apostoł Paweł? Kto z nas może powiedzieć o sobie, że nie buduje na cudzym fundamencie? Ja nie znam takiego. Rzecz druga, proszę braci. Nie jestem murarzem, ale na ile się orientuję, budowa to jest przeważnie praca wspólna. Ja to znam tylko z opisów. Bracia starsi wiekiem pamiętają słynne warszawskie trójki murarskie, gdzie jeden rozkładał zaprawę, drugi podawał cegły, a trzeci je układał, co podobno bardzo usprawniło pracę. Nie znam się na tym. Pracowałem dorywczo na budowie, mieszałem zaprawę. Ale wiem, że to jest praca zespołowa. Pracuje się wspólnie, nieprawdaż? A wspólna praca idzie dobrze wtedy, kiedy panuje zgoda i kiedy wszyscy ożywieni są jednym celem i jednym duchem. Bo jeżeli każdy ma zupełnie inne wyobrażenia tej pracy i każdy ciągnie w swoją stronę, to ta praca też będzie wyglądała źle. Wierzy się nie skończy, siły straci się na darmo i taka robota będzie pośmiewiskiem dla tych, którzy będą patrzyli z zewnątrz. Pracować trzeba wspólnie. O tym naucza apostoł Paweł w liście do Koryntian, gdzie znajdujemy myśl następującą. Powszechnie zresztą znaną. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. I w rozdziale 12 czytamy od wersetu 4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I przechodzi apostoł do przykładu, który jest tak prosty, że jest zrozumiały nawet dla najskromniejszego umysłu, nawet dla dziecka. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśliby rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może tedy oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Proszę braci, to porównanie apostoła można rozwijać w nieskończoność. Ono jest uderzająco trafne. Pewnie wszyscy zgodzimy się z tym, że w ciele są narządy ważne, ale są narządy dużo ważniejsze. Że nie każde okaleczenie jest jednakowo ciężkie dla organizmu człowieka. No, powszechnie wiadomo, że utrata wzroku to jest cięższe kalectwo niż utrata słuchu. Że z dwojga tych nieszczęść już lepiej byłoby chyba stracić słuch niż stracić wzrok. Że wydaje się, że większym okaleczeniem dla człowieka jest stracić rękę niż stracić nogę. Mimo wszystko rękę, która precyzyjnie manewruje palcami, trudniej jest zastąpić niż nogą, po której się tylko stąpa. Ale czy to znaczy, że człowieka można od tak sobie pozbawić nogi albo ucha tylko dlatego, że oko albo ręka są ważniejsze? Apostoł wcale tak nie naucza. Pewnie, że noga ważniejsza i oko ważniejsze od ucha, ale człowiek, który nie słyszy, człowiek głuchy albo człowiek na obie nogi kulawy, to jest też człowiek kaleki i to jest też ciężkie kalectwo. Powinno więc wszystko to współgrać i nie może być tak, żeby narządy, które ze swej natury są ważniejsze, jak oko czy ręka, wynosiły się ponad te narządy, które są mniej ważne, ale też bardzo potrzebne, jak ucho i noga. A dosłownie z myśli apostoła jest to wszystko wzięte, bo on właśnie te narządy wymienia. I nie może być tak, żeby jedne narządy pod pozorem tego, że są najbardziej ważne i najbardziej istotne, występowały przeciwko innym i mówiły, wy to jesteście niepotrzebni, bo największa rola należy jednak do nas. Istotnie, nikt im tego nie ujmuje, ale to nie znaczy, że to, co jest mniej ważne, raptem zupełnie przestało być potrzebne. Te słowa pisze apostoł do zboru w Koryncie, ponieważ zbór w Koryncie pod tym względem szwankował. Był to zbór podzielony, zbór, w którym jedni opowiadali się przeciwko drugim, w którym opowiadali się po stronie różnych, upodobanych przez siebie nauczycieli. Wygląda na to, że zupełnie bez winy nawet tych samych nauczycieli, bo jakoś na kartach Nowego Testamentu nie widać sporów pomiędzy apostołem Pawłem a Apollosem, ale już w Koryncie ponieważ jedni opowiadali się bardziej za jednym, drudzy bardziej za drugim, konflikt i podział na tym punkcie się rozwinął. Dlatego apostoł pisze w liście do Koryntian, kilka kartek wcześniej, pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci, i w tym rozdziale trzecim od wersetu trzeciego zarzuca wprost tym, którzy byli we zborze w Koryncie, zarzuca im wprost cielesność. Czyli postępowanie na sposób ludzki, na sposób ziemski. Bo tym jest cielesność. To nie jest postępowanie duchowe, to nie jest postępowanie ludzi odrodzonych, to nie jest postępowanie nowego stworzenia. To jest postępowanie na wskroś ludzkie. I pisze apostoł tak. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi jam Pawłowy, a drugi jam Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno zadanie mają i każdy własną zapłatę odbierze według pracy swojej. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jeżeli więc jesteśmy budowlą Bożą i wspólnie tę budowlę wznosimy, to powinniśmy ją wznosić naprawdę wspólnymi siłami. Nie występując jedni przeciwko drugim i nie dyskredytując jedni drugich. Bracia, zadam wam retoryczne pytanie. Kiedy apostołowie pokłócili się, kto z nich jest większy? Odpowiedź jest prosta. Podczas ostatniej wieczerzy. Jest to zdumiewające, kiedy o tym czytamy, ale tak zapisał ewangelista Łukasz i z pewnością nie opowiada on w tym miejscu bajek, tylko opiera się na relacjach samych apostołów, którzy w tym uczestniczyli. Bo jeżeli ewangelista Łukasz, opisując ostatnią wieczerzę, opisuje to w takiej kolejności, że Chrystus Pan rozdziela między apostołów chleb, rozdziela między apostołów wino, podając im kielich. A potem mówi, że jeden z tych, który go wyda, siedzi z nimi przy stole. A potem jest napisane, powstał też spór między nimi, kto z nich ma uchodzić za największego. To znaczy, że opowiedzieli mu o tym sami apostołowie. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Nie pierwszy to raz w Ewangelii. Nie pierwszy to raz, niestety, w Ewangelii. Ewangelista Marek też musi się opierać na relacjach apostołów. Uczeni bibliści mówią, że podobnież głównie na wspomnieniach apostoła Piotra się ewangelista Marek opierał. To ewangelista Marek pisze, że apostołowie wstydzili się do tego przyznać. Ewangelia świętego Marka, rozdział 9, czytamy od wersetu 33. Przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich Chrystus, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich największy. Ten duch, kto jest największy, może przybrać formę bardziej subtelną. Bo nauczeni doświadczeniem apostołów będziemy się bali powiedzieć wprost, jestem większy od ciebie. Ale możemy tę myśl ubrać w inne słowa. Twoja praca jest gorsza niż moja. Ty pracujesz źle. My pracujemy dobrze. Jeżeli jeden murarz powie do drugiego, ty pracujesz źle, to znaczy, że kto z nich jest dobrym murarzem? Ten, który uważa, że pracuje lepiej. Ta sama myśl kto z nich jest większy, ale ubrana w inne słowa. Ty pracujesz źle i nie możesz pracować, ja pracuję lepiej. Ale ukrywa się w tym ten sam duch. Kto z nas ma uchodzić za największego? Apostoł Paweł naucza, że nie powinno być tak. W liście do Koryntian, gdzie stawia ten zarzut chrześcijanom z tamtego zboru, chrześcijanom, którzy są przecież naszymi braćmi, daje też lekarstwo. Jeżeli najpierw pisze do zborowników w Koryncie, że jesteście cieleśni i postępujecie na sposób ludzki, bo jeden się opowiada po stronie Pawła, drugi po stronie Apollosa, trzeci po stronie Piotra, a czwarty mówi z dumą, że jest Chrystusowy. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale czwartym i w wersecie szóstym daje taką radę. Bracia, nauczcie się nie rozumieć więcej ponad to, co jest napisane. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugim. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? W tym miejscu biblijna myśl zatacza koło i wraca do punktu wyjścia, do tego wersetu z Ewangelii Łukasza, z Ewangelii Świętego Jana, który cytowałem na wstępie, że inni pracowali, a wyście zebrali plon ich pracy. Dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Co masz, czego byś nie wziął? Inni pracowali przed tobą. Naucz się rozumieć nie więcej ponad to, co jest napisane i nie występuj przeciwko drugim, nie stawaj po stronie jednego nauczyciela przeciwko innym. Pamiętaj, że w ciele są oczy, uszy i nos. Jedne są rzeczy ważne, drugie ważniejsze, ale wszyscy powinni pracować dla wspólnego pożytku. Wtedy ta budowa będzie postępowała razem. Będzie na budowie majster, będzie miał pomocników, będzie miał takich, którzy nie będą się nadawali do niczego, jak tylko do noszenia cegieł, ale wykorzystajcie umiejętności każdego, zróbcie to wspólnymi siłami. Zrozumcie, że ciało jest złożonym organizmem, że Pan Bóg rozdzielił rozmaite dary. Nie starajcie się wszystkiego ustawić wedle tego sznuru i wedle tej miary, którą wam dał Pan Bóg. Pamiętajcie, że inni też chcą pracować. Jeśli wrócimy do tekstu zawartego w Ewangelii Świętego Marka, tego, gdzie apostołowie wstydzą się przyznać, o czym rozmawiali, bo rozmawiali o tym, kto z nich jest większy, to zaraz dalej jest napisane takie coś. Powiedział mu Jan, to jest 9 rozdział Ewangelii Świętego Jana, Świętego Marka, 9 rozdział Ewangelii Świętego Marka od wersetu 38. Powiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w swoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie powiedzieć. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Zwróćcie uwagę, bracia, na te słowa. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Jeżeli ktoś nie występuje przeciwko nam, nie powinien być uważany za naszego wroga. Chyba że przeciwko nam wystąpi. A bywa, że my odwracamy te słowa i ta choroba trawi naszą społeczność i mówimy, jeżeli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam. Tych słów nie ma w Ewangelii. To Chrystus Pan mówi i jedynie w swoim imieniu, że kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, werset 30. Ale to Chrystus mówi w swoim imieniu. Ale nie ma słów, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Przeciwnie jest napisane, Chrystus mówi apostołom, kto nie jest przeciwko wam, ten jest za wami. Oczywiście wiem, że tak jak w ciele, bo mówią to porównanie apostoła, tak doskonale wybrane można rozwijać w nieskończoność. Oczywiście wiem i zdaję sobie sprawę, że nie można zmusić ucha do patrzenia, nogi do śpiewania, bo od tego są inne narządy. I nie je się okiem. Każdy ma swój dar. Są takie dary i takie prace, że nie da się brata i siostry do tego zaangażować, bo to jest wbrew jego naturze. Ale każdy może znaleźć sobie własne miejsce dla pracy ku wspólnemu pożytkowi, a dla wszystkich można dać jedną, jak mniemam, rozumną radę. Jeżeli nie umiesz pomóc, to postaraj się nie przeszkadzać. Jeżeli nie możesz pomóc, to postaraj się przynajmniej nie przeszkadzać. Tego można oczekiwać, jak mniemam, od każdego. Trzeci błąd, który może się przytrafić budowniczym wieży. Przeczytam braciom urywek z pewnej książki. Najpierw dla objaśnienia kilka słów wstępu. Pewien człowiek udał się na święta wielkanocne do kościoła, na nabożeństwo. Idąc, uświadomił sobie, że przecież już bardzo dawno nie był w kościele, zaczyna szukać w pamięci i przychodzą mu do głowy dziwne myśli, bo liczy tak: na ślubie raz, na pogrzebie żony drugi raz. Trzeciego nie może sobie przypomnieć. Staje przed kościołem i patrzy na to, co się tam dzieje, oczami człowieka, który tam nie bywa. Jest postronnym obserwatorem i przez to takim bezstronnym, on obiektywnym okiem patrzy na to, co się tam dzieje. Oczywiście wyraża przy tym poglądy autora książki. Patrzy na ludzi, jak zachowują się, wchodząc i wychodząc, patrzy na ludzi modlących się w kościele, patrzy na ludzi, którzy są w kościele, ale się nie modlą, patrzy na budynek, w którym się modlą i przychodzą mu do głowy takie myśli. Zdawało mu się, że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy. Jeden dawno już zeszedł z ziemi, który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie. I z domów bożych zrobił miejsca schadzek, jak niefrasobliwe ptaki, które budują gniazda i zawodzą pieśni na grobach poległych bohaterów. Dla zainteresowanych lektura szkolna, Bolesław Prus, Lalka. Proszę braci, nasza społeczność wyznaniowa trwa już z górą 100 lat. Jest to oczywiście niewiele w porównaniu z dziejami całego chrześcijaństwa, ale wystarczająco długo, żeby w tej społeczności przewinęło się wiele generacji. Założyciele naszego ruchu, nasi ojcowie założyciele w Stanach Zjednoczonych spodziewali się, że koniec jest bliski. Gdy w 1914 roku wybuchła wojna i mijał rok za rokiem, wojna była coraz bardziej krwawa, pochłaniała coraz więcej istnień ludzkich. Narastały trudności gospodarcze na świecie i końca nie było widać. Przebieg wydarzeń zdawał się potwierdzać ich nadzieję. Później, gdy wybuchła rewolucja bolszewicka w Rosji i ogromne państwo zupełnie się rozpadło, gdy wybuchła potem rewolucja w pokonanych Niemczech, to też zdawało się utwierdzać ich nadzieję, że koniec jest bliski. Tymczasem okazało się, że na ich oczach spełniły się słowa apostoła Pawła. Słowa zapisane tak dość nieoczekiwanie, bo w rozdziale, w którym apostoł Paweł pisze o małżeństwie. Rozdział jest o małżeństwie i raptem apostoł Paweł dokonuje takiego osobliwego zwrotu i mówi o czymś innym. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7. I tam w tym rozdziale 7 pisze apostoł od wersetu 29. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a którzy płaczą, jakby nie płakali, a którzy się weselą, jakby się nie weselili, a którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. Nie pisze apostoł, przemija świat, ale pisze, przemija kształt tego świata. I ojcowie nasi spodziewali się, że przeminie świat. A tymczasem stało się według słów apostoła. Świat nie przeminął, ale zmienił się jego kształt. Kształt tamtego świata przed rokiem 14 bezpowrotnie przeminął. Nastał nowy porządek, który znowu się zmienił przez następną wielką wojnę. Potem nowy porządek, który znowu przynajmniej w Europie upadł wraz z upadkiem komunizmu. Teraz buduje się nowy porządek, o którym jedno możemy powiedzieć z całą pewnością. Jest to również porządek doczesny. Na pewno nie potrwa on wiecznie. A końca jeszcze nie widać. Oczywiście może on przyjść znienacka i w każdej chwili, jak złodziej w nocy. Tego się spodziewamy. Ale równie dobrze może być tak, jak było w roku 14. Że znowu nie przeminie świat, ale zmieni się kształt tego świata. I znowu nastanie nowy porządek. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, proszę braci, że budowa, którą wznosimy jako społeczność, to jest budowa nie dla jednego pokolenia, tylko budowa dla całych generacji. I popełnimy błąd, uważając, że my jako nasza generacja zbudujemy wszystko. Historia uczy niezbicie, że nie zbudujemy wszystkiego. I że naszą powinnością jest przekazać budowę następnemu pokoleniu. I nasz wysiłek, główny nasz wysiłek, powinien pójść w tym celu, abyśmy zostawili po sobie następców, którzy będą kontynuowali naszą pracę. Że poprowadzimy budowę w taki sposób, że ktoś następny po nas będzie mógł tam wejść i musimy zapewnić sobie następnych po nas murarzy. Bo nie, my nie będziemy żyli wiecznie i wiecznie nie będziemy pracowali. Po nas muszą przyjść następni. I znowu myśl biblijna zatacza krąg. I wracam do tego, co z Ewangelii świętego Jana cytowałem na wstępie. Inni pracowali, inni się trudzili, a wyście zebrali plon ich pracy. Może być, że Pan Bóg zarządzi tak, że będziemy pracowali i nie doczekamy końca. Że przyjdzie po nas następna generacja i ona, może ona zbierze plon naszej pracy, a być może jeszcze nie. Ale jeżeli tego nie zapewnimy, to raptem się może okazać, że przeminie nasza generacja i będziemy w sytuacji tego, który zaczął budować wieżę i raptem okazało się, że zaczął, a nie może dokończyć. I budowa, którą jest nasza społeczność, pozostanie niedokończona. Raptem praca się przerwie. Czy zaskarbimy tym sobie uznanie tych, którzy będą patrzyli na nas z zewnątrz, czy raczej narazimy się na pośmiewisko? Ewangelia mówi, że jeżeli ktoś zaczął, a nie może dokończyć, to go nie chwalą, tylko się śmieją z niego. Tak więc, ostatnia to przestroga, powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, aby przyszła po nas następna generacja, która będzie chciała budować. Żeby się nie przytrafiło to, o czym pisze Bolesław Prus w swojej książce. Że była generacja, która modliła się i z wiarą budowała. A potem przyszła następna, która też wierzy i też się modli, ale już budować nie potrafi. A po niej przyszła trzecia generacja, która ani nie wierzy, ani się nie modli, tylko śpiewa pieśni na grobach dawno zmarłych bohaterów. Oby Pan Bóg nam tego oszczędził.